I tak dobiega końca czas naszych rekolekcji. Dzisiaj ostatnie nasze czwarte spotkanie i po raz kolejny chcemy szukać odpowiedzi na pytanie, jak zachować pokój w czasach niepokoju. I dzisiaj chciałbym, abyśmy spróbowali przyjrzeć się dwom przestrzeniom, które dzisiaj w sposób szczególny dotykają naszych serc, dotykają niepokojem. Najpierw chciałbym powiedzieć o tym lęku, który pojawia się w naszych sercach, ilekroć przyglądamy się temu, co dzieje się na świecie. Ilekroć widzimy albo słyszymy, że gdzieś tam wybucha kolejna wojna, że rodzą się jakieś niepokoje spowodowane na przykład klęskami żywiołowymi, ale najczęściej mamy na myśli te, za które odpowiada człowiek. Człowiek, który coraz bardziej oddala się od Pana Boga. Człowiek, który coraz bardziej świadomie zaprasza szatana do swojego życia. I właśnie w takich sytuacjach przychodzą na przykład do nas, do kapłanów ludzie i mówią: proszę księdza, tyle zła dzieje się na świecie. Wręcz zdaje mi się, że to zło teraz triumfuje. Tak niewiele jest dobra. Lękamy się i niepokoimy, w jakim czasie przyszło nam żyć. I często niestety tym lękom ulegamy. One nad nami mają władzę. Czy powinny? Nie, nigdy. I o tym mówi dzisiejsze pierwsze czytanie. Jest to mistyczna wizja proroka Daniela, opisująca ostateczny triumf Jezusa Chrystusa na końcu czasów. I tak chciałbym, abyśmy jeszcze raz prześledzili ten nadzwyczajny opis, który kiedyś, ufamy naocznie, zobaczymy, kiedy już będziemy po drugiej stronie. Patrzyłem, aż postawiono tron, a przedwieczny zajął miejsce. Szata jego była biała jak śnieg, włosy jak z czystej wełny. 1000 tysięcy służyło mu, 10 tysięcy razy 10 tysięcy stało przed nim. I dalej czytamy: na obłokach nieba przebywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do przedwiecznego, wprowadzają go przed niego. Powierzono mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a jego królestwo nie ulegnie zagładzie. I to, co przed chwilą jeszcze raz przeczytałem, ma dla nas być źródłem na zawsze pokoju. Ilekroć przyjdzie pokusa, aby pomyśleć, że oto zło zwycięża na świecie, że ma więcej do powiedzenia niż dobro, to musimy pamiętać o tym, że Jezus Chrystus zwyciężył śmierć, że śmierć została pokonana. Musimy pamiętać, że ostateczne słowo zawsze należy do Boga i że będzie kiedyś taki czas, o którym mówi prorok Daniel, że nastanie to Boże Królowanie, Boże Królestwo, które nigdy nie przeminie. To Królestwo, które nigdy nie ulegnie zagładzie. Sprawa, która wydaje nam się zupełnie nie do wyobrażenia, kiedy jesteśmy świadkami, jak upadają te ziemskie mocarstwa, królestwa, zdawałoby się może nawet niepokonane. To Królestwo, Boże Królestwo, nigdy nie będzie miało końca. Ale żeby dobrze zrozumieć ten opis, warto też zacytować to, co prorok Daniel opisuje wcześniej, a mianowicie inną wizję, wizję czterech bestii, które wynurzają się z morza. I bestie te są potężne, reprezentują różne wymiary zła, zła obecnego w świecie, w kosmosie, sił przeciwstawnych Bogu. I potem następuje sąd nad tymi potworami. Zostaje im odebrana władza, już nie mogą więcej szkodzić ani ludziom, ani Bożemu stworzeniu. Teraz władza należy wyłącznie do Syna Człowieczego i nic nigdy nie będzie w stanie jej obalić. Tak więc zwycięstwo Boga jest ostateczne i definitywne. Jak wspomniałem, warto do tej wizji sięgać za każdym razem, kiedy przyjdzie pokusa, pomyśleć, że oto po raz kolejny Bóg przegrał, jak to niektórzy mówią. Ta wizja przynosiła nadzieję ludziom żyjącym w naprawdę trudnych czasach, może nawet trudniejszych niż my dzisiaj. Przynosiła nadzieję chrześcijanom w czasach Nerona. Przynosiła nadzieję ludziom, którzy ginęli w średniowiecznych epidemiach. Przynosiła ludziom torturowanym i mordowanym w obozach koncentracyjnych XX wieku. Przynosiła i przynosi nadzieję ludziom, którzy giną za wiarę w Boga dzisiaj w różnych miejscach na świecie. I choć wciąż wydaje się, że dopóki ginie niewinny człowiek, oto po raz kolejny zwyciężyło zło, to musimy pamiętać, że działanie tego zła zostało określone w czasie i będzie miało swój ostateczny kres w chwili, kiedy zostanie osądzone, skrępowane i pozbawione możliwości jakiegokolwiek działania, a to nastąpi w czasie sądu ostatecznego. Niech ta świadomość będzie głęboko w naszych sercach. To jest jedno, dbać o pokój serca w czasach niepokoju, szczególnie odwołując się do Słowa Bożego. To jest nasza powinność, tak powinniśmy postępować. Ale czymś innym jest, kiedy sami świadomie odbieramy sobie ten pokój serca. Jest nieporozumieniem, kiedy katolik, chrześcijanin sam odbiera sobie pokój, karmiąc się tym, co go niepokoi. A więc, kiedy nieroztropnie włączamy telewizję, internet, portale społecznościowe, YouTube'a i karmimy się jakimiś treściami, newsami, kiedy widzimy jakieś chwytliwe, sensacyjne tytuły i o, to muszę przeczytać, bo to jest bardzo ciekawe, to mnie interesuje. I troszkę postępujemy tutaj jak człowiek, który widzi takie żółte M na horyzoncie i o, ja tam muszę pojechać, bo tam będę miał mojego ulubionego burgera. Tylko co później będzie z twoim zdrowiem, jak będziesz się faszerował takim jedzeniem raz po raz. I my karmimy się tego rodzaju treściami, które nam szkodzą, które odbierają nam pokój. Problem jest jeszcze większy, kiedy niektórzy ludzie twierdzą, że produkują treści, Boże treści, treści dla katolików, ale to są właśnie treści, które odbierają pokój. To znaczy, że oni nie wiedzą, co to znaczy być chrześcijaninem, katolikiem i być twórcą katolickich treści. Wczoraj dosłownie otworzyłem na chwilę YouTube'a i co widzę? Właśnie tego rodzaju sensacyjne tytuły, a więc pierwszy film, który się pojawił, odkryto tajny i celowo ukrywany sekret Watykanu. To był jakiś pierwszy, wyprodukowany przez jakąś youtuberkę. Drugi, czego nie chcą powiedzieć nam papieże. Kolejny, czy papież Leon żyje w czasach Antychrysta? Albo przerażająca wizja współczesnego mistyka. Jakieś półgodzinne bajanie człowieka, któremu wydaje się, że ma Boże objawienia. Nie ma Bożych objawień. Co najwyżej to jest jakiś schizofrenik albo człowiek, który po prostu wymyśla jakieś historie. Ale ludzie to słuchają, posyłają sobie dalej. Posłuchaj, popatrz, przeczytaj. Co tu będzie się działo w Polsce za 5, za 10, 15 lat, bo ten człowiek to zobaczył. I potem chodzą ludzie tacy właśnie przestraszeni. Słuchają byle czego treści wyprodukowanych przez ludzi, którzy nie mają pojęcia o teologii, o wierze, o tym, jak przekazywać wiarę, której pierwszym znakiem, że te treści prowadzą do Boga, jest pokój serca. I oni właśnie, wydaje mi się, że mogą i mają do tego prawo, żeby kształtować, formować ludzi, choć nikt im z Kościoła takiego pozwolenia nie dał. I uważają się za takich wielkich nauczycieli katolickich. A to nie ma nic wspólnego ani z wiarą katolicką, ani z byciem nauczycielem. Bo żeby być nauczycielem, trzeba mieć trochę w głowie. Trzeba przejść jakąś formację. Trzeba swoje postudiować. Ale to nieważne. Ważne, że ktoś ma kamerę, że ma internet, że nada jakiś chwytliwy tytuł. Co się z nami dzieje? Coś z naszym intelektem nie tak, że nie potrafimy odrzucić tych treści nawet po minucie, po dwóch słuchania, bo to się nie nadaje do niczego. Na jaki niski poziom upadliśmy jako katolicy, że nie wiemy, że nawet po tytule jesteśmy w stanie powiedzieć, to rodzi we mnie niepokój. Nie oglądam tego, nie czytam, nie słucham, to nie jest Boże. To nie doprowadzi mnie do wiary, do Boga. Ale nie, to nieważne. Ważny jest ten tytuł, bo ktoś kliknie, bo ktoś na tym zarobi, będą reklamy i tak dalej. Sami sobie odbieramy pokój. Ja kiedyś pamiętam, na jednych rekolekcjach dawałem taki właśnie przykład, kiedy jedna studentka do mnie przyszła i mówi: proszę księdza, czy grzechem będzie, jak nie pojadę do domu na święta? Ja mówię: no ale dlaczego nie chcesz pojechać do domu na święta? Bo moi rodzice bardzo wkręcili się w jakiś kanał na YouTubie, gdzie są właśnie takie jakieś orędzia, które są takie bardzo katastroficzne i oni się tym nakręcają i już nie ma u mnie w domu innych tematów. Ja tam nie chcę być, ja się bardzo źle czuję z moimi rodzicami. Kiedyś tam tak nie było. Ja się wcale nie dziwię tej dziewczynie, że właśnie w taki sposób zaczyna traktować swój własny dom rodzinny. To jest grzech, kiedy karmimy się tego rodzaju treściami. Bo to jest działanie przeciwko własnemu rozumowi, własnemu sercu i własnej duszy. Sami zatracamy wielki dar, który otrzymujemy od Pana Boga, dar pokoju serca, bo wkładamy w swoje serce złego ducha, smród piekła. I potem dziwimy się, że nie potrafimy normalnie funkcjonować wśród swoich, w kościele, w społeczeństwie, w narodzie. To są grzechy, z których trzeba się spowiadać, bo jeżeli Chrystus tego nie uzdrowi, to szatan zrobi sobie z nas pobojowisko i będziemy tutaj przegrani. Potrzeba dzisiaj, abyśmy modlili się o rozum, o roztropność, abyśmy wrócili do tego, co jest wartościowe, dobre, na czym swoją wiarę budowały całe pokolenia, do lektury i medytacji Słowa Bożego, lektury pism świętych, mistyków uznanych przez Kościół, cała bogata literatura, na której kształtowały się całe pokolenia ludzi, którzy naprawdę byli później fundamentem dla innych, a nie tych, którzy sami później już nie wiedzą, w co wierzą. To jest właśnie ten pierwszy wymiar, o którym chciałem dzisiaj powiedzieć. Wymiar lęku o to, co będzie działo się w świecie i obawa, że zło ma ostatnie słowo, choć wcale nie ma. Teraz drugi. I on będzie wynikał po części z tego, co przeczytaliśmy w ramach dzisiejszej Ewangelii, opisującej przemienienie Pana Jezusa na górze Tabor. Jezus przemienia się, przebóstwia się, ukazuje się swoim uczniom. Na początku w ludzkiej naturze, jak inni ludzie, ale właśnie w tym jednym momencie ukazuje się im w naturze boskiej. Jakiż to musiał być fascynujący, porywający widok. Ale i my też chcielibyśmy być tego świadkami. Żeby przemienili się ci ludzie, którzy dzisiaj jeszcze są tak bardzo ludzcy, pogubieni w mrokach niewiary. Jak bardzo chcielibyśmy zobaczyć taką cudowną przemianę na przykład w naszych rodzinach, małżeństwach. Jak bardzo chcielibyśmy zobaczyć, jak zły mąż, zła żona stają się dobrym mężem, dobrą, oddaną, troskliwą żoną. Jak wielu rodziców chciałoby zobaczyć, jak ich moralnie pogubione dzieci, które zrezygnowały z wiary, z sakramentów, z Kościoła, nagle nawracają się. Przychodzą do Pana Boga, kochają Go, respektują Boże przykazania. Jakże wiele dzieci chciałoby zobaczyć, jak ich pogubieni, niekochający się, wiecznie kłócący rodzice nagle potrafią się dogadać, kochać jak kiedyś, spędzać ze sobą czas. Chcieliby zobaczyć w nich czułe matki, czułych ojców. Jakże wielu chciałoby zobaczyć taką cudowną przemianę wśród swoich bliskich, którzy na razie mają problem z alkoholem, z narkotykami, z jakimiś innymi używkami czy nałogami. Chcieliby zobaczyć w nich wolnych, szczęśliwych ludzi. Chcielibyśmy tego cudu przemiany. Chcielibyśmy tego być świadkami. I to jest właśnie sprawa, która często odbiera nam pokój. I kiedy widzimy tych ludzi obok siebie, staramy się zrobić wszystko, żeby się zmienili, ale oni się wcale nie chcą zmienić. I wciąż są powodem zła w rodzinach, w małżeństwach. I wydaje się nam, że to jest beznadziejna sytuacja. Wyczerpaliśmy wszystkie środki pomocy. I zadajemy sobie pytanie, które chyba rodzi największy niepokój. Co będzie z ich duszami po śmierci? Jako chrześcijanie, jako katolicy jednak mamy być świadkami pokoju. I wiemy, że jednak Pan Bóg daje nam konkretne narzędzia, którymi mamy szansę skutecznie zawalczyć o zbawienie naszych bliskich, o ich przemianę. I pierwsza taka rzecz, która powinna być dla nas źródłem pokoju, to uświadomienie sobie, że każdy człowiek musi przeżyć swoje życie sam. I jasne, jeżeli ktoś się nawrócił jako dorosły człowiek i chce żyć dobrze, to chciałby, żeby inni, jego bliscy, jego dzieci też tak przeżyli życie. A tymczasem jego dzieci niekoniecznie chcą iść tą drogą. Właśnie powielają błędy swoich rodziców. Może nawet dokładają jeszcze dodatkowe. I z tym rodzic się nie zgadza. Warto sobie w takim momencie przypomnieć, czy ja w wieku mojego dziecka zachowywałem się lepiej? Każdy ma swoją drogę do tego, żeby w końcu stać się pokornym. I to jest wielka Boża tajemnica, dlaczego dopuszcza te nasze upadki. Że Bóg jest jak ojciec z przypowieści o synu marnotrawnym, który jeżeli syn mówi, idę swoją drogą, chcę zażyć świata, mówi, a idź, nie będę cię zatrzymywał, masz nawet pieniądze. Choć cierpiał w sercu, ale wiedział, że nie da się na siłę zatrzymać człowieka, zamknąć w klatce i powiedzieć, to dla twojego dobra, żebyś nie grzeszył. Każdy ma tę przestrzeń w swoim życiu, w którym będzie coś dobrego, ale niestety też i coś złego. Nie da się uchronić nawet najbardziej ukochaną, bliską osobę przed upadkami, bo w końcu każdy jest człowiekiem. I tak jak powiedziałem, potrzeba wielkiej pokory do Pana Boga, że tak Pan Bóg prowadzi nasze życie, żeby wiele razy w ciągu naszego życia wyciągnąć do nas za rękę i dać szansę na poprawę, na zmianę. Czy z niej skorzystamy, czy nie, to jest inna sprawa. Kolejna ważna rzecz, o której warto pamiętać. Nieraz jest tak, że kiedy walczymy o pokój w życiu bliskiej osoby, to okazuje się, że tak się w tym zatracamy, że sami tracimy pokój. Jakiś czas temu miałem telefon od pewnej kobiety, że jej dorosłe dziecko bardzo się pogubiło i mówiła o tym z takim niepokojem, że bardzo mnie zmęczyła ta rozmowa. Ja mówiłem do tej pani, spokojnie, spokojnie, niech się pani modli. Ale ona jeszcze bardziej nakręcała się, eskalowała. Ja sobie pomyślałem, bo w tle słyszałem męża, biedny mąż. Przecież ta pani ma bardzo poważne problemy. A to wszystko z troski o pogubione dziecko. Sama nie zauważyła, że się w tym zaczyna gubić. I po jakimś czasie telefon od tego męża, no tak, proszę księdza, ja mam problem ze swoją żoną. Ona tak bardzo chciałaby ratować życie swojego dziecka, że nie widzi, że zrujnowała moje. Tym, jak bardzo się zmieniła. Że już nie liczy się nasze małżeństwo, które przecież kiedyś było szczęśliwe, udane. Tylko jakby to uratować nasze dziecko i mnożenie różnych lęków i obaw. Można się w czymś takim zatracić, a więc ratując kogoś bliskiego, nigdy nie można samemu stracić pokoju. Trzecia, kolejna bardzo ważna rzecz. Każda zmiana człowieka jest łaską, łaską od Boga, a łaski otrzymuje się przez wytrwałą modlitwę. I to nie jest tak, że wystarczy modlitwa jeden raz, jeden tydzień, może jeden miesiąc. Czasami może trwać rok, czasami może trwać wiele lat. niewiele zależy od nas, jeżeli chodzi o życie drugiej osoby, bo ona wciąż będzie chodziła swoimi ścieżkami, ale od nas zależy, czy dziś się w intencji tej osoby pomodlimy, czy może z tej modlitwy zrezygnujemy, bo nie znajdziemy czasu, bo z jakichś innych powodów stwierdzimy, że może jutro, może pojutrze. Bardzo polecam szczególnie nowennę pompejańską, bo właśnie z tą modlitwą słyszałem wiele różnych świadectw, że Bóg wyprowadzał z najbardziej beznadziejnych przypadków ludzi. Ale jak wiemy, jest to modlitwa wymagająca. Modlitwa, która kosztuje. Ale jeżeli ktoś ma się zmienić, to musi nas kosztować. To nie będzie takie od bez niczego. Tak jak powiedziałem, diabeł będzie nam mnożył przeszkody, różne rzeczy będą się dziać, abyśmy nie spotkali się z Bogiem na tej modlitwie. Bo wejście w przestrzeń walki o duszę bliskiej osoby to jest walka, walka duchowa, potężne pole bitwy. I diabeł wie, gdzie jesteśmy słabi, będzie robił wszystko, żebyśmy się zniechęcili do tej modlitwy. Ty się właśnie za tę osobę modlisz, ona ci jeszcze bardziej zaczyna dopiekać, jeszcze bardziej ci dokucza, jeszcze bardziej cię utwierdza w przekonaniu, że ta modlitwa nie ma sensu, że jest jeszcze gorzej niż było na początku. Ale to jest tylko zwodzenie szatańskie. Modlić się trzeba. Nie wystarczy jedna nowenna, zacznij drugą. Może trzeba będzie trzecią i tak dalej. Nowenna pompejańska to jedna broń. Post to druga, którą często zalecała Matka Boża. Myślę też, że dobrze jest często w ramach modlitwy mówić: Boże, ofiaruję się Tobie w ofierze za nawrócenie tej osoby, którą kocham, którą noszę w sercu. To jest dokładnie to, co czynił sam Jezus Chrystus. Pamiętajmy też, że jeżeli chcemy przemiany drugiej osoby, sami musimy trwać w łasce uświęcającej. Co z tego, że kogoś chcemy doprowadzić do światłości, kiedy sami jesteśmy w jakichś ciemnościach? Pamiętajmy też o tym, że musi być w nas głęboka wiara, że to ma sens. Pan Jezus zawsze żądał wiary, kiedy chciał uczynić u kogoś cud. Pytał, jaka jest twoja wiara? Jeżeli modlisz się, ale nie wierzysz w to, że cokolwiek może się zmienić, cudu nie będzie. Potrzeba też konsekwencji w praktykach. Nie może być tak, że od czasu do czasu przypomnisz sobie o tej sprawie, pomodlisz. Ileż matek mówi, czy ojców, że moje dziecko pogubione do kościoła nie chodzi, a sami się spowiadają, że nieregularnie są w niedzielę na mszy świętej. No to o czym mówimy? Dziecko patrzy na ojca, matkę i mówi, no nie ma konsekwencji. To nie jest takie ważne. Trzeba też być przykładem zrównoważonego życia, zrównoważonych emocji, wewnętrznego pokoju. Jeśli tak jak już wcześniej mówiłem, ktoś biega roztrzęsiony, rozkrzyczany, jeżeli w wielkich emocjach domaga się zmiany od bliskiej osoby, to na pewno nie zadziała. Trzeba też pogłębiać swoją wiarę, czytać wartościowe książki, budować jakieś zaplecze intelektualne, jeżeli wiemy, że do drugiego człowieka dociera się przez rozum. To też szukajmy jakichś takich argumentów. Zbadajmy ten problem, w którym jest bliska osoba, czy to jest problem wiary, czy problem związany z jakimiś słabościami typu alkohol, czy jakieś inne. Myślę, że to też jest bardzo ważne, a bardzo przez nas zaniedbywane. Warto też zadbać o kierownictwo duchowe, czyli obecność kapłana, który nam towarzyszy w tej walce o bliską osobę, która nas prowadzi, ale też trzeba być mu posłusznym. Jeżeli ja mam raz po raz takie telefony, że ktoś do mnie dzwoni i mówi, proszę księdza, bo jest ksiądz już 11. księdzem, któremu chciałabym zadać takie pytanie odnośnie tego, jak mam doprowadzić do Pana Boga moje dziecko, to ja mówię, no ale co, 10 nie potrafiło Pani pomóc? No nie, oni wszyscy mówili to samo, ale może ksiądz powie coś innego. Mówię, proszę Pani, ta rozmowa nie ma sensu. Jeżeli 10 mówiło to samo, to znaczy, że trzeba ich posłuchać. Bo ta zgodność, jednomyślność na pewno jest znakiem od Pana Boga. I dziwi mnie ten brak Pani wiary, jakiegoś zaufania do tych kapłanów, bo można jeszcze obdzwonić 50 kapłanów, a my wciąż chcemy usłyszeć coś, co nam pasuje. A czasami te recepty są bardzo, bardzo proste. Trzeba też prosić Pana Boga, żeby dał nam łaskę zobaczenia tego pogubionego człowieka Jego oczami, oczami samego Jezusa, to znaczy zobaczyć Go tak, jak widzi Go Jezus, czyli z miłością. Kiedy zaczniemy widzieć Go z miłością Jego problem, to zaczniemy Go traktować z miłością. I to jest bardzo ważne, bo jeżeli ta pogubiona osoba nie zobaczy w nas miłości, tylko potępienie, to nigdy się nie zmieni. Człowiek może się zmienić tylko wtedy, kiedy doświadczy miłości, prawdziwej miłości. Nieraz słyszę, jak próbują się pojednać małżonkowie, którzy wcześniej nieźle sobie dawali raz po razie. Jedna strona wyrzuciła drugą z domu, ciągnęła po sądach, zasądziła jakieś kosmiczne alimenty, a potem, no, rozmawiajmy. O czym tu rozmawiać? Gdzie tu były te znaki miłości, otwartości? To było ładowanie się, kto mocniej, kto więcej, kto kogo znokautuje. Wysłało się dookoła mnóstwo bardzo negatywnych sygnałów. Tutaj już nie ma miłości. A więc tutaj jest to łaska, którą może dać tylko Chrystus, żeby potrafił nam dać łaskę spojrzenia z miłością na tego, który być może nas krzywdzi. No i też na końcu warto zaakceptować swoje życie. Tę wersję życia, którą przeznaczył nam Pan Bóg. To znaczy ten scenariusz, w którym pojawiły się na ścieżce naszego życia tak bardzo pogubione osoby. Pogubiony ojciec, matka, dzieci, znajomi i tak dalej. Nieraz mamy pretensje do Pana Boga. Boże, gdybym się urodził w innej rodzinie, byłoby mi łatwiej. Dlaczego dałeś mi kogoś tak pogubionego? Nie wiemy, dlaczego Pan Bóg dał. Widocznie miał w tym jakiś cel. Widocznie to służy naszemu uświęceniu, jakiemuś większemu dobru. A więc nie obwiniajmy Pana Boga za to, że tak się dzieje w naszym życiu. Nie doszukujmy się jakichś powodów z naszej przeszłości. Bóg nas pokarał, pokarał mnie moimi grzechami, bo gdybym tych grzechów nie miał w przeszłości, to nie miałabym później takiego męża czy żony. To nie o to chodzi, żeby się doszukiwać w tym, co się dzieje teraz, jakiejś Bożej kary. Co nie znaczy, że czasami przychodzi nam doświadczać owoców błędów przeszłości. Ale trzeba to zaakceptować. I prosić Pana Boga też, żeby pomógł nam zrozumieć to nasze życie, tak jak On je widzi. Pomógł nam zmierzyć się z tymi trudnościami. Tyle w tej kwestii. I też jakby ktoś był też nadal zainteresowany pogłębieniem sprawy, jak walczyć o duszę, o zbawienie bliskiej osoby, to polecam taką książkę, którą ja dostałem niedawno jako taką lekturę dla siebie samego, wakacyjną, jak to powiedziałem. Dziennik duchowy pewnej kobiety, która już można powiedzieć jest kandydatką na ołtarze, francuski, nazywała się Elżbieta Lesser. Książka Milcząca dusza. I w książce tej ta kobieta zapisywała to, co działo się w jej sercu, jako w kobiecie, która poślubiła niewierzącego męża, męża ateistę, który jeszcze bardziej pogłębił tę swoją niewiarę z kolejnymi latami życia i co więcej za cel życia postanowił sobie, że odbierze wiarę własnej żonie, to znaczy przekona ją, że tak naprawdę wierzy w jakieś bajki. I prawie mu się to udało. Historia ta, o której mówię, dzieje się pod koniec XIX wieku, więc na przełomie XIX-XX wieku mały włos, ta kobieta Elżbieta prawie tę wiarę straciła, ale ponieważ była osobą niezwykle przenikliwą, niezwykle inteligentną, niezwykle oczytaną, to bardzo szybko, czytając te książki, które podsuwał jej mąż, zobaczyła miałkość argumentów przeciwnych wierze, że właściwie atakowanie wiary katolickiej nie ma ani jednego sensownego, racjonalnego argumentu. I zaczęła za to męża przekonywać do tej wiary, która jest jej wyborem i nie dość, że umocniła swoją wiarę, to jeszcze potrafiła przekonująco opowiadać o niej mężowi. Przekonująco to znaczy, on nie potrafił zbijać jej argumentów. Zauważyła jednak, że mąż się nie zmienia, że to nie wpływa na jego relacje z Bogiem. I tutaj następuje bardzo ważna rzecz, mianowicie wiedziała, że już nie ma sensu dyskutować, więc postanowiła milczeć w tych sprawach i po prostu świadczyć swoim życiem o Bogu, swoją miłością, wiernością, a najbardziej modlić się i ofiarować własne cierpienia o nawrócenie męża. I to jest właśnie zapis tej drogi, która dokonuje się w jej sercu. Kiedy zmarła, mąż był niewierzący, ale wtedy wpadł w jego ręce ten dziennik i lektura tego dziennika była dla niego wstrząsem. Wszystko się zmieniło. Więc to jest, uważam, bardzo wartościowa lektura dla wszystkich osób, które być może są w podobnej sytuacji. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany tą książką, to ja po mszy świętej tam będę z tyłu kościoła i można sobie zrobić fotografię tej okładki, żeby po prostu sobie potem w internecie poszukać, zamówić, kupić, bo warto. Bardzo cenna, bardzo wartościowa lektura i do takich serdecznie namawiam. Więc niech nasze trwanie blisko Pana Jezusa, szczególnie na modlitwie, będzie czasem walki o Jego obecność w naszym życiu. Walki o ciszę, dzięki której usłyszymy, co On do nas mówi. Bo tylko Jego słowa, Jego obecność są w stanie przywracać nam pokój w tych przestrzeniach naszego życia, w których póki co jeszcze ten pokój jest bardzo trudno. Amen.